Dzisiaj jesteśmy świadkami przymierza, które Bóg zawiera z Noem po potopie. To, co się dokonało, miało wyniszczyć panujące, panoszące się zło, ale nie zmieniło natury ludzi, którzy nawet po wielkich kataklizmach nie przestają grzeszyć, nie przestają kraść, założyć, kłamać, zazdrościć, nie przestają ulegać pysze. Dlatego Bóg wie, że naszą naturę musi dotknąć przemieniająca nas łaska. Mocne wydarzenia naszej historii mają nas zatrzymać i zastanowić. Mogą być takim silnym bodźcem, który sprowokuje w nas przemianę. Ale potrzebujemy szczególnej łaski, szczególnego udzielenia się Boga, abyśmy mogli wejść w przymierze i żyć w logice przymierza z Bogiem. Znakiem tego przymierza, które Bóg zawiera z Noem, jest tęcza. Ostatnio jest głośno o tęczy, bo stała się ona symbolem pewnych środowisk, które z wiarą są w konflikcie. Tak jak komuniści kiedyś nam ukradli gołąbka pokoju, biblijny motyw, trzymającego w dziobie gałązkę oliwną, tak środowiska homoseksualne ukradły nam motyw tęczy jako znak różnorodności. Nie chodzi o to, żeby walczyć z tym zawłaszczeniem. Prawdopodobnie nie uda nam się tego wygrać. Ale jest to widzialny znak przymierza. Zresztą w starych kościołach między prezbiterium a nawą właśnie był łuk tęczowy, na którym na przykład w gotyckich kościołach był umieszczany Jezus, tryptyk ukrzyżowania, Jezus, Maria i Jan. Albo tylko Jezus, który zawarł z nami ostateczne przymierze. Wszystkie inne były jakby cieniem i zapowiedzią tego jednego. W każdym razie to mocne doświadczenie potopu, które musiało zostawić pewien ślad w świadomości Noego i ocalonych, było początkiem odradzania się życia. Bóg poprzez człowieka zawiera przymierze ze wszystkim, czym człowiek będzie uczestniczył, ze wszystkim, co będzie poddane jego woli i jego władzy. Człowiek zatem odpowiada, bo od wierności człowieka względem Boga zależy również to, jak będzie używał wszystkich dóbr stworzonych przez Boga. Ciekawe, że pierwszym przejawem błogosławieństwa ma być płodność, i to płodność ludzi. Nie wiem, czy w dniu ślubu narzeczeni małżonkowie, świeżo pobłogosławieni małżonkowie, otrzymują takie błogosławieństwo, żebyście mieli dużo dzieci. Ale pierwszym znakiem błogosławieństwa jest płodność. Nie, że mają się tylko pieniądze mnożyć i winnice, i sady oliwkowe, i stada, owiec, jagniąt, czego tam jeszcze. Ludzie mają się mnożyć. To jest pierwszy znak błogosławieństwa Boga i tego, czy człowiek jest w przymierzu. Otóż wiele małżeństw ma problem z otwartością na życie. I przez wiele lat w małżeństwie jest zamknięty. Określa, że ma być jedno, dwoje. Teraz jest nawet moda, żeby w ogóle. Kiedyś zapytałem takich młodych małżonków, których błogosławiłem. Czy są we dwoje, czy są już we troje? A nie, nie, my mamy taką miłość czworonożną. Właśnie kupiliśmy sobie szczeniaka ładnego. To jest ta mentalność. Pierwszym znakiem Bożej łaski, życia w przymierzu, jest otwartość na życie, na ludzkie życie. Na ludzkie życie. Idziemy teraz po kolędzie i widzimy duże domy, małe rodziny. Kto będzie mieszkał w tych domach? To jest taki trochę smutny, a nawet nie trochę, smutny widok. Wieje pustką pewną. W wielu domach jest jedynak. Nie dlatego, że nie można mieć więcej. Taki jest wybór. Noe słyszy od Boga, że znakiem, że Bóg błogosławi, jest życie ludzkie. Święta Księga Judaizmu, Talmud mówi, kto ocala jedno życie, jakby cały świat ocalał. Jedno życie to jest ogromny wszechświat. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, powołując człowieka do życia, powołujemy go aż na wieczność. Aż na wieczność. Ponieważ człowiek ma nie tylko ciało, ale ma duszę nieśmiertelną. Stąd ważne jest to pytanie, które Jezus zadaje w dzisiejszej Ewangelii. Za kogo ludzie uważają go? Odpowiedzi padają bardzo szybko, bo o innych potrafimy mówić z pamięci. Ale Jezus konkretyzuje to, mówi, a wy za kogo mnie uważacie? I tu już jest trudniej. Już nie są tak wymowni, ani wylewni. Są bardzo powściągliwi. Jedynym, który zdobywa się na odpowiedź, jest Piotr. Jedynym. Ale potem wystarczyło, że Jezus zapowiedział swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I Piotr od tej wiary, od wyznania wiary przechodzi do wątpienia. Bardzo szybko. Niemożliwe, żeby to przyszło na ciebie. A dlaczego niemożliwe? Tak myśli człowiek. My się nie godzimy na cierpienie w jakiejkolwiek formie ono jest. Najlepiej, jakby cierpienia nie było. Ale ono jest. Za przyzwoleniem Boga. Pan Bóg to dopuszcza. Cierpienie to jest bardzo trudna tajemnica. Każdy z nas walczy w chwili cierpienia. Jesteśmy kuszeni. Mamy jedną zasadniczą pokusę, że to wszystko nie ma sensu. Że to nie powinno się zdarzyć. A na pewno nie powinno się zdarzyć nam. Dlatego Jezus nie mówi o cierpieniu Piotra. Piotrze, ukrzyżują cię w Rzymie, głową w dół. I nie mówi, Andrzeju, ty na innym krzyżu umrzesz. I nie mówią, ciebie to rzucą z narożnika świątyni. Jakubie. Nie. Mówi o swojej śmierci, a ona przeraża apostołów. Czyli wyraźnie widać rozdroże, jak my rozumiemy historię, a jak widzi ją Bóg. Zawsze ta różnica będzie. Chyba że się nawrócimy i będziemy we wszystkim widzieć wolę Bożą. Amen.